się pierwszy raz zetknąłem z teściem. Nie wiedziałem, że to będzie teść. Druga klasa podstawówki chyba była. I brat czyta gazetę, starszy brat. Mówi, no zobacz, gość zrobił pomnik w baszcie w Akademii Medycznej, bo tam miał pracownię, przy Mickiewicza. I trzeba było wywalać drzwi i trochę muru, bo pomnik był tak duży, że nie mógł wyjść przez te drzwi. No to co, on nie myślał, czy jak? A się okazało, że to później z teściem rozmawiałem, że to było z premedytacją zrobione, bo właśnie chciał pracownię większą.
Stanisław Wakuliński. Portret artysty. Audycja Doroty Sokołowskiej.
Dzień dobry, przepraszam bardzo. Tu jest gdzieś pracownia rzeźbiarska. Gdzie?
A to wie pani, w tym budyneczku. Pani pójdzie tędy tam i do tych drzwi tam. Tutaj tam jakieś rzeźby są, jakieś panie są.
No, jesteśmy oczywiście w pracowni mego taty, która się mieści przy Proletariackiej 11. Od wielu, wielu lat jest tu tą pracownią. No niestety jesteśmy sami bez taty. Ale duch taty jest tu cały czas z nami. Dostał tata tą pracownię od miasta za zasługi. Długo się starał i długo pracował nad tym, żeby to miejsce otrzymać. Chyba to był 1960 rok, jak tata tutaj się znalazł.
Tam się zaczęła ta fascynacja. Okazało się, że ma świetne oko, świetne dłuto, świetnie to widzi przestrzeń. Pan Stanisław Wakuliński ma wielu uczniów, bo pracował w Liceum Sztuk Plastycznych tutaj w Białymstoku. Jako pedagog to był właśnie taki okres blisko 10-letni w jego życiu. I właśnie jest wielu uczniów, którzy mówią o nim pan profesor. Jeśli chodzi o rzeźbiarzy samych, to myślę, że tak. No właśnie ten taki Nestor, dysponujący takim warsztatem doskonałym, niejednokrotnie służył radą fachową i wsparciem. Środowisko medyczne jest reprezentowane tutaj w tych rzeźbach, właśnie te trzy panie i w maskach. A jeśli chodzi o maski, to nasi malarze są tutaj również obecni. Aleksander Wels, Włodzimierz Wasilewicz, Tadeusz Bołos, Józef Gniatkowski. No i wybitne postaci środowiska medycznego na czele z profesorem Witoldem Sławińskim.
No tak, to są głowy przedstawiające i znane, i nieznane postacie. Sporo jest głów pracowników Akademii Medycznej, przypadkowych jakichś tam modeli. Też są maski, a maski to z kolei coś, co tata lubił robić. Tak samo maski znanych i nieznanych. Twarze tych profesorów, którzy już odeszli. Twarze po prostu, bo miały ciekawy wyraz. Tylko sporo tych masek już nie ma.
Poznikały?
To tata gdzieś tam pewnie oddał. Tu jest maska na przykład Czarniewicza. Czarniewicz to był taty nauczyciel. Oprócz tego, że tata miał talent, to jeszcze spotkał się z tym człowiekiem, który miał taką pracownię w Białowieży. Ja nie chciałam, żeby tata mi robił maskę, no bo wiadomo, że to się nakłada na twarz gips, który potem wiąże. To jest taka forma i potem się tą formę jeszcze odlewa. Z tej formy robi się już taką podobiznę. Nikt z dzieci, w ogóle z bliskich osób nikt nie ma. Ze sztuką związany jest najbardziej mój brat, który skończył studia plastyczne w Gdańsku, jest rzeźbiarzem, także maluje. Siostra skończyła studia plastyczne, ale o kierunku pedagogicznym. No ja odbiegam od tematu daleko. Za to troszeczkę się może na sztuce znam, albo przynajmniej próbuję zrozumieć. To nie był żaden gen. Tata po prostu miał chyba tak wielką wyobraźnię i dodatkowo chyba otrzymał, jak to się mówi, od Boga talent, że to wszystko razem połączył pięknie i potrafił funkcjonować jako artysta. Obcował z przyrodą, mieszkał długo w Białowieży, więc podglądał zwierzęta, roślinność. Myślę, że to wszystko miał wpływ. To, gdzie przebywał, gdzie mieszkał, plus jeszcze ta taty ciekawość życia.
Ta glina do dzisiaj jest w tej wannie.
Tak.
I to trzeba ją od czasu do czasu polewać, żeby ona nie wyschła.
Bo nie może wyschnąć. O, i tu będzie syn znowu miał robotę, bo trzeba podziurawić, powlewać wodę, żeby ona nie była sucha. Moja mama pyta czasami, mówi, po co to właściwie jest? Ja mówię, mama, to jest materiał i koniec rzeźbiarski i brat wróci i może zechce w glinie robić. Myślę, że ceniono tatę. Był jednym z nielicznych rzeźbiarzy, zresztą tata tu zaistniał bardzo wcześnie, bo w 1953 roku w Białymstoku się pojawił. Troszeczkę się męczył, bo nie miał takiej pracowni, miał miejsca do pracy kiepskie, ale już zaczął tworzyć, bo tęsknił za tym.
Ta baszta była przysposobiona, bo jak opowiadał, to był właściwie miejski wychodek.
Jaka była taty determinacja, że chciał rzeźbić, chciał pracować. Tata nigdy nie narzekał, nam w sumie tego nie opowiadał. Po latach dopiero. Jak mówił, o, to bajki. Tak, światła nie było, więc miał na głowie kapelusz i w kapelusz wetknięte świeczki. I tak pracował. Ale miał też tata pracownię, dostał przy Piłsudskiego, tylko niestety w bloku na ostatniej kondygnacji. To taki strych był, ale ja pamiętam, że ja tam byłam i to było duże pomieszczenie faktycznie, bardzo fajne, bo jasne. Ale jak rzeźbiarz może się gramolić na czwarte piętro? Przecież tata opowiadał, że tony gipsu, tony gliny musiał przewalać często sam, własnoręcznie, a jeszcze coś takiego znosić i wnosić. To po prostu graniczyło z cudem. Tu się najlepiej czuł, tu odpoczywał.
Wracał około północy i z psem wychodził wtedy na spacer.
My mieszkamy niedaleko, więc byliśmy gośćmi codziennymi właściwie.
Był zadowolony, jak ktoś przyszedł, bo to znaczy, że się interesuje, a to już jest ważne.
Wręcz był smutny, jeśli na przykład późno się zjawialiśmy. O, to taki zegar ulubiony z ptaszkami.
Ja byłam też tutaj w tej pracowni wtedy, kiedy pan Stanisław tutaj pracował i rozmawialiśmy o tym, co ważne, czyli o sztuce.
No zaraz przyniosę. O, proszę bardzo, może to jakoś, bo tu nawet mam zdjęcia z zakładu anatomii prawidłowej, co ja tam robiłem. To się malowało w te plansze, a modele to się robiło, powiedzmy, jakieś narządów, serce, czy wątroba, czy mózgowie. Potem preparaty. Tworzyło się muzeum takie anatomiczne. Ale ja pani może pokażę, żeby nie szczebiotać za dużo. O, widzi pani, to nasza Akademia Medyczna. To jest profesor Jerzy Kraj. To wszyscy asystenci.
Ale to początek, który to rok jest?
To początek, to
1953.
W Akademii pracowałem 50 lat. W zakładzie anatomii prawidłowego człowieka. No i malarstwo jest o tyle niełatwiejsze. Rzeźba jest trudniejsza, o tyle wie pani, bo rzeźba to musi być ze wszystkich stron ciekawa. No, czy to się udawało, to trudno powiedzieć, ale człowiek się starał jakoś tam. To są maski. Dużo masek robiłem. To też lekarz jest. Ale te obrazki mogę pani pokazać, jeśli pani to zainteresuje.
Pan maluje dla siebie czy na sprzedaż?
Na sprzedaż. Dla siebie to, żeby mieć jakąś taką satysfakcję, że się coś robi. Po prostu zajęcie.
Tata po prostu malował dla relaksu, dlatego że uważał, że łatwiej malarzowi wypowiedzieć się niż rzeźbiarzowi, ponieważ malarz gra kolorem, a rzeźbiarz tylko formą. I w związku z tym chciał sobie tam upuzdać wyobraźni, tudzież przelać na płótno jakieś tam momenty z życia dawnego. Na przykład ten obraz stogi siana. Nie zobaczy pani teraz nigdzie chyba stogów siana, prawda? Bo teraz się to wszystko jakoś tam zwija w walce i dziwnie to wygląda na polach. Takie walce się tacza.
Tu jest zestaw dłut. No, chyba z 50 albo i więcej. Wszystko do czegoś służyło. Tu do rowków, tu szerokie, tu wąskie, tu kąt prosty.
No ja lubiłam patrzeć, jak tata rzeźbi w drewnie, bo wydawało się, że to takie proste, że to idzie jak po maśle, a to zależało od materiału, bo na przykład jak robił w gruszy, grusza jest twarda i bardzo ciężko obrabiać gruszę. Lipa była dobrym materiałem, ale jak sama nazwa mówi, jest lipna, bo po prostu jest mięciutka i ona, skazy powstają. Jeśli człowiek źle traktuje płaskorzeźbę wykonaną w lipie, to ona po prostu brzydnie.
A to są takie inne, tak? Ja jestem związany z Białowieżą i te rzeczy, które pani widzi, to była początkowa droga do rzeźby, bo okupacja jedna, okupacja druga, mała mieścina, Białowieża, co można robić? Zacząłem szukać jakiegoś zajęcia i znalazłem takie zajęcie u pana Szarniewicza. To już nie, to też duża rzecz. To też w kościele w Sierpcu. Chyba tu będzie, to też taka sakralna rzeźba. Sobieski w Płonce Kościelnej. To są rzeźby, 1939 rok, bitwa pod Brańskiem we wsi Olszewo. To jest właśnie ten pomnik tam stoi. Ale ja to muszę pani pokazać. To co robiłem, bo to tak trudno wie pani sobie wyobrazić.
To tak. Tu mi mąż podpowiada, że tata na przykład w zakładzie okulistyki pomagał profesor Dimitrowskiej, wziernikował oko i rysował. Bo kiedyś nie było takiej techniki jak dzisiaj, więc trzeba było sobie inaczej pomagać. I tata, ubrany odpowiednio, sterylnie, podczas operacji zaglądał do oka i rysował. Tata całe życie był dociekliwy, w związku z tym podobało mu się to, co robi w Akademii Medycznej, aczkolwiek czasami to miałam wrażenie, że tata myśli, że to jest strata czasu, jeśli chodzi o twórczość jego, bo w Akademii pracował gdzieś po 8 godzin, a potem biegł do domu na obiadek i szybciuteńko tutaj, już jak dostał pracownię, to do pracowni, i twórczo się realizował.
Jesteśmy w pracowni, ja widzę, że to jest pana drugi dom, ta pracownia, prawda? To jest wszystko, co jest niezbędne do tworzenia i do życia.
Największa pasja, jeśli chodzi o to, co czynię, bo dotychczas to robiłem rzeźby cały czas. Wtedy, kiedy jeszcze byłem sprawny, to te pomniki, które pani oglądała tam w Sobieski, prawda, inne rzeczy, to wszystko były wielkie formaty. Ten sufit, który pani widzi, to tam jest taki otwór, takie klapy, tam. Do tego momentu chodziłem po rusztowaniach. Po tych następnych rusztowaniach to już kończyłem, powiedzmy, twarz czy coś. Początkowo nie było żadnych zleceń. Trzeba było się łapać jakiejś innej pracy. Tak jak ja się zaczepiłem do liceum plastycznego jako nauczyciel. O, widzisz, pani, to są dłuta.
Ale ile ich tu jest?
To są i takie dłuta, i takie dłuta, i takie bardzo duże dłuta. Kiedy byłem, prawda, silny, to takimi dłutami się posługiwałem. To widzisz, pani, tutaj to są.
Ja do dzisiaj nie wiem, do czego niektóre tutaj przyrządy służą i narzędzia. Jedyne, co wiem, to do czego służy dłuto. Dłuto, pucka, tudzież pędzel i tym podobne. Natomiast tutaj jest mnóstwo takich, typowe jakieś tam ślusarskie czy elektryczne, to może nie, jaki to jest sprzęt. Taki potrzebny był tacie, bo tata wykonywał też na przykład metaloplastykę, to jedno, ale na przykład jak robił podstawę do modelu pomnika, to musiał zrobić najpierw konstrukcję. A żeby powstała konstrukcja, to musiał mieć te wszystkie narzędzia, bo to jakaś stal, jakieś druty, jakieś coś tam montował, żeby to się nie rozpadło, bo się narzucało glinę i to musiało się wszystko trzymać, mówiąc brzydko, kupy.
Ja nie mam ciągot do tego. Tu widzę, jest lód lampa, to do rozgrzewania tworzyw, tudzież metalu.
I do łączenia,
do spalania. Tu jest taki pistolet do malowania. Nakręcało się słoik z farbą na to i do odkurzacza podłączało się i oprysk taki szedł. To kiedyś to było takie używane. Teraz już pewnie są bardziej wymyślne urządzenia. Klucze francuskie, lutownice to wiadomo, tu jakieś ściski, a to są różne piły, gładziki. To jest tak zwana gumówka do cięcia metalu, kamienia wręcz. Tu do linorytów widzę jest taki przycisk.
Bo ja nie mówiłam, że tata robił też linoryty, drzeworyty, tudzież medaliony i medale.
Ex-librysy
też. Tak.
Różność. Jak również oprawiał szkło, czyli, bo z tego co ja pamiętam, coś mówił, że się parał również witrażem.
Witrażem tak, ale tata kiedyś gościnnie, jak ja mówię, zawitał do Stanów Zjednoczonych i wykonywał płaskorzeźby w szkle.
To,
No, no, nie tylko w lustrze, w szkle tak samo. Tu jest pucka, o, ale taką puckę, jak ja mówię, historyczną, którą miał tata od dawien dawna, to pożyczył, czy dał, przekazał do Galerii Świędzińskich. Tam jakieś kółko się zawiązało, takie plastyczne chyba. Nawet tam nie zajrzałam, miałam zajrzeć i sprawdzić, co tam robią dzieciaki, bo wiem, że dzieciaki się tam zbierają. No więc miał być kącik plastyczny, to tata parę tam narzędzi, przedmiotów swoich użyczył. A to pomaga na przykład, jak się bierze dłuto do ręki, a materiał jest oporny, czyli twarde drewno, to tą pucką uderza się w dłutko i dłutko wtedy łatwiej ślizga się po materiale. Ale najczęściej widywałam tatę siłującego się z materiałem, czyli z pucką się nie bawił, tylko pięknie tak układał palce i żłobił ornamenty.
Długo panowie znają pana Stanisława?
Od którego roku?
Od 50.
Drugiego.
Drugiego.
Tak, tak. Co się robiło w zakładzie do celów dydaktycznych? Kolorowe, modele gipsowe, preparaty anatomiczne. O. I to w liczbie mnogiej wszystkie z tych wytworów.
No ja mam takie poczucie, że przyjaźnię się i tutaj pan Stanisław nie zaneguje tego na pewno. Może nie od tak wielu lat, bo ja przyszedłem i studiowałem w latach 63-69 w uczelni, ale korzystałem jako student już z tych wszystkich pomocy naukowych. Tu trzeba jeszcze dodać, że pan Stanisław, którego nazywamy mistrz,
przezywają,
miał swoją pracownię w Zakładzie Anatomii Patologicznej. Patologiczna była wyżej, tak, anatomii prawidłowej. I rzeczywiście my jako studenci korzystaliśmy z plansz, z modeli, korzystaliśmy z preparatów, które pan Stanisław utrwalał i eksponował, podpisywał. Był wielokrotnie wzywany, ponieważ sztuka fotograficzna była wtedy, zwłaszcza ta mikrofotografia, raczkowała, bym powiedział. W związku z tym pan Stanisław nie tylko w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, ale również w innych zakładach i klinikach bardzo często był proszony o narysowanie oka czy ucha, narysowanie sytuacji, schematu, które potem były wykorzystywane w pracach naukowych jako schematy, czy wręcz jako kolorowe rysunki. Tam śladów jest bardzo dużo. I w zasadzie wszystkie tablice pamiątkowe poświęcone profesorom, czy większość, to jest dłuta Stanisława Kulińskiego, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą. A my tutaj przychodzimy co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu i dyskutujemy o sprawach różnych. Od filozofii poprzez prozę życia i na odwrót. Jest tu nam bardzo dobrze.
To bym dodał jeszcze, że nas też łączy taka miła i wdzięczna pamięć o profesorze Rogalskim, pana
szefie,
prawda, bo w takiej wdzięcznej pamięci pozostał. No i niedługo będzie ta już eksponowana tablica, którą pan wykonał, prawda, poświęcona profesorowi.
Po kilku latach od wizyty u pana Stanisława, już po jego śmierci, wracam tutaj na Akademię Medyczną i szukam tablicy profesora Rogalskiego, którą robił wtedy. Czy ona gdzieś wisi? Jest tutaj?
Ona powinna wisieć w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Nie wiem, czy pani tam dotarła. On był bardzo związany z ludźmi, którzy tam pracowali, z lekarzami. Wspominał wielokrotnie o tych relacjach. Ponieważ Rogalski chyba rozumiał, że ten artysta, on był bezbronny wobec ludzi i starał się bardzo chronić go. I on to doceniał.
Natomiast też pan Stanisław miał taki charakter człowieka, który albo pokochał, albo odrzucał. I tutaj nie było tych pośrednich takich form stosunku do ludzi. Po prostu no, albo wszystko, albo nic. To był człowiek, który miał tyle ciepła w sobie, że by obdarzył 10 innych. A przy tym był bezradny zupełnie. Bezradny był zupełnie w sensie kontaktu z ludźmi. Był tytanem pracy, bardzo dużo zrobił. Te pomniki, rzeźby i te monumentalne, nad którymi naprawdę trzeba było pracować koncepcyjnie i fizycznie, w regionie to są jego autorstwa. Oprócz tego do końca malował. No, był człowiekiem tak wrażliwym, że część jego pracy była no, wręcz skierowana przeciwko tym, którzy dewastują przyrodę. Żeby mu zrobić kiedyś przyjemność, to ja go zabrałem do tej Białowieży. No, Białowieża już się na tyle zmieniła, że już trudno by było nawet znaleźć miejsce, gdzie mieszkał, aczkolwiek w jego świadomości odżyły te czasy. Z największą przyjemnością wtedy patrzyłem, jak on przemienia się w takiego młodego człowieka, który chce rozpoznać te ślady.
Tutaj jest mnóstwo w Akademii Medycznej śladów profesora Wakulińskiego.
Muszą być tak, muszą być i uczelnię bardzo cenił, dlatego że dała mu możliwość niezależnej pracy, jakiegoś zarobku na takim poziomie, że mógł utrzymać rodzinę, ale zarobku pewnego, bo wiadomo, że albo było zamówienie, albo nie, jeśli chodzi o jego artystyczne dokonania. Miał żonę, dwie córki, syna Jana, który ubolewał zawsze, że Jasiu jest taki zdolny. Rzeczywiście jest bardzo zdolnym rzeźbiarzem. Rozmienia się na drobne w Ameryce i pracuje tam, będąc projektantem w jakimś zakładzie produkującym czekoladki, projektuje formy dla tych czekoladek. To, że zdolny jest ten syn, Jan, to świadczy chociażby pomnik Piłsudskiego, który stoi przy kościele Farnym. A to jest właśnie dzieło dłuta Jana, syna Stanisława.
Rozglądam się trochę, żeby zobaczyć jeszcze trochę z tego świata tutaj.
Katalogował, zbierał, więc ma zdjęcia.
To jest z tego z kościoła na Trauguta. To jest chrzcielnica na pewno.
A to ołtarz jest zrobiony, tak?
Ołtarz, tak.
To są z drogi krzyżowej.
Droga krzyżowa tam. Tata chciał się rozwijać, nie chciał tak tylko, no załóżmy, zrobię ten projekt, zatwierdzą, czy nie zatwierdzą, no jest dobrze, nie. Nawet jeśli nie, no to rysował, szkicował, bo to lubił. Pokój pracy, pokój zadumy. Tutaj tata sobie listy pisał, bo lubił pisać. Wolał słowo pisane niż mówione. Lepiej się tata odnajdywał na papierze.
Słowo mówione, mówi, to ulatuje. To jest w eterze i koniec. A
ale
słowo
to jest
pisane
prawda,
zostaje.
Bo na przykład jak sięgamy teraz do wspomnień taty, czy to ja mówię, matko jedyna, to kiedyś to było, to myśmy to zrobili, czy tam, to byliśmy tu, czy tam, bo tata wszystko praktycznie opisywał. Dużo tego jest i w zeszytach tych akademickich takich.
Z Janą Tomalską odwiedziłyśmy pana Wakulińskiego w jego pracowni. Pierwszy raz byłam w pracowni artysty Białostockiego. Ona była zachwycająca. Oczywiście oprócz obrazów było tam mnóstwo masek, prac rzeźbiarskich. I wtedy zastanowiłam się, ponieważ pan Wakuliński już był wtedy człowiekiem wiekowym. Co się z tym stanie po jego śmierci, prawda? Bo jest to artysta bardzo silnie związany przez wiele lat z Białymstokiem. On też się nad tym zastanawiał. Chciał to przekazać Muzeum Podlaskiemu. Nie stało się to tak, nie wiem dlaczego, a szkoda, bo ta spuścizna po artystach białostockich gdzieś rozpierzcha, prawda? Jak trudno jest później stworzyć na przykład wystawę monograficzną, bo nie wiadomo, gdzie są dzieła, nie wiadomo, gdzie są dokumenty. Szkoda, bo to jest nasza tożsamość, to jest nasza kultura, która gdzieś nam umyka.
Troszkę tutaj ubyło tych rzeźb, tych prac i medalierskich, i tych rzeźbiarskich. Nie można tego trzymać wszystkiego w jednym miejscu, ponieważ wiadomo, że się wszyscy starzejemy. Nawet jeśli brat wróci i będzie tutaj funkcjonował, no to kiedyś będzie koniec tego funkcjonowania, prawda? To nie będzie wieczne. I najgorszą rzeczą byłoby, żeby to, co po tacie zostało, żeby gdzieś tak poszło w niwecz, tak gdzieś upłynęło się nie wiadomo gdzie, prawda? To musi być w odpowiednich rękach, myślę. Tak najlepiej by było.
Był to portret artysty. O Stanisławie Wakulińskim mówili córka Urszula Kiełcz, historyk sztuki Jolanta Szczygieł-Rogowska, przyjaciel profesor Lech Hyczewski oraz zięć Bolesław Kiełcz. Opracowanie i realizacja akustyczna Dorota Sokołowska.